Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O potrzebie szacunku nawet dla gasnącego życia człowieka mówił Benedykt XVI do uczestników Watykańskiej Konferencji o Opiece Duszpasterskiej nad Chorymi w podeszłym wieku. Naszymi gośćmi będą uczestnicy tego spotkania, którzy powiedzą m.in. o polskich doświadczeniach pomocy ludziom starszym i terminalnie chorym. Następnie przedstawimy sylwetkę sługi Bożego Antonio Rozminiego, który jutro zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Na koniec zaś ksiądz Adam Wąs opowie o wkładzie muzułmanów w dialog międzynarodowy. 17 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska.
Prawdą jest, że każda faza ludzkiego życia zasługuje na najwyższy szacunek. Pod pewnymi względami jest go jeszcze bardziej godne życie naznaczone starością i chorobą. Wskazał na to Benedykt XVI uczestnikom zakończonej dziś w Watykanie 22. Międzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Była ona poświęcona duszpasterskiej trosce o chorych w starszym wieku.
Papież zwrócił uwagę, że ze względu na odnotowywany obecnie wzrost średniej wieku, problematyka ta dotyczy coraz większej liczby ludzi. Niektórzy pytają dziś, czy w dramatycznych stanach chorobowych podeszłego wieku nie lepiej szukać wyzwolenia w eutanazji. Mentalność naszych czasów nastawiona na wydajność spycha naszych cierpiących braci i siostry na margines, jakby byli tylko ciężarem i problemem dla społeczeństwa. Kto jednak ma poczucie ludzkiej godności, wie, że należy się im szacunek i miłość. Ważne jest, by ostatni okres życia, w którym przygotowują się do odejścia, spędzili na ile to możliwe we własnym domu i w otoczeniu swoich bliskich. W tych trudnych chwilach winni znaleźć pomoc w modlitwie i sakramentach.
Mój czcigodny poprzednik Jan Paweł II dawał zwłaszcza podczas choroby wzorowe świadectwo wiary i odwagi. Wielokrotnie zachęcał on naukowców i lekarzy, by podejmowali badania celem zapobiegania i leczenia chorób związanych ze starzeniem, nigdy nie ulegając pokusie uciekania się do praktyk skracania zestarzałego, schorowanego życia. Byłyby one bowiem faktycznie formą eutanazji. Niech naukowcy, badacze, lekarze, pielęgniarze, jak też politycy, administratorzy i duszpasterze nie zapominają, że pokusa eutanazji to jeden z najbardziej niepokojących objawów kultury śmierci, szerzącej się zwłaszcza w społeczeństwach dobrobytu.
Watykańskie Sympozjum pokazało, że problem starzenia się społeczeństwa staje się coraz większym wyzwaniem, nie tylko dla instytucji państwowych i społecznych, ale również dla Kościoła. Analiza demograficzna mówi jasno, że żaden z krajów Unii Europejskiej nie będzie w stanie sprostać za kilka lat wymaganiom opieki lekarskiej i systemowi świadczeń emerytalno-rentowych. Jak podkreślają zaangażowani w wolontariat i opiekę hospicyjną polscy uczestnicy spotkania, by móc sprostać tym wyzwaniom, logikę komercji trzeba zastąpić logiką służby.
Dla mnie to jest bardzo interesujące doświadczenie, dlatego że jestem po raz pierwszy na tej konferencji, która jest seryjna, jest 22 z kolei.
Profesor Wiesław Makarewicz z Akademii Medycznej w Gdańsku.
Ta jest poświęcona właśnie opiece nad ludźmi starymi i problemom wieku podeszłego. Myślę, że konferencja w bardzo ciekawy sposób łączy elementy teologiczne z elementami medycznymi. Wskazuje na pewne zaangażowanie Kościoła i na troskę, a również otwartość na współpracę z grupą ludzi, którzy zajmują się w sposób profesjonalny chorobą i ludźmi chorymi. Był bardzo też ciekawy element o takich demograficznych rozważaniach, jaka przyszłość nas czeka i jesteśmy pod wrażeniem badań, które wskazują, że społeczeństwa się intensywnie starzeją. Problem opieki nad starymi ludźmi to nie będzie problem solidarności międzypokoleniowej, ale to będzie potrzeba organizacji tego wewnątrz jednego pokolenia. Młodych będzie za mało po prostu, żeby zapewnić tym starym opiekę.
Wyszedł obraz nieubłagalny, zwłaszcza dla Europy, czyli obraz, który pokazuje, że jesteśmy kontynentem, który się bardzo szybko starzeje i będziemy bardzo szybko skonfrontowani z większością osób starszych.
Ksiądz Jacek Woroniecki, dyrektor hospicjum w Szczecinie.
Faktycznie to jest pytanie, co robić, jakie mechanizmy uruchomić, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować. co zrobić, żeby wzmocnić znaczenie rodziny, żeby jak gdyby przekonać ludzi do tego, że dziecko jest potencjałem, nie jest zagrożeniem. Dzisiaj podchodzimy tak bardzo komercjalnie również do prokreacji. Dzisiaj się liczy, czy to się opłaca, czy ja sobie dam z tym radę. Myślę, że musimy troszeczkę z takiego aspektu komercyjnego wyjść ku aspektowi, który jest prostym pytaniem, kto będzie pracował na naszą emeryturę.
Okazuje się, że patrząc na polską perspektywę, jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, zatkani ilością pacjentów, ilością zgłoszeń, to w krótkim czasie to będzie jeszcze dwukrotnie albo trzykrotnie większe.
Ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów.
Takim przejmującym słowem, które usłyszałem i które mi zapadło w pamięć, jest to, że kraje bogatego świata, Zachodu, Ameryki Północnej, najpierw się wzbogaciły, a dopiero się starzeją. Kraje rozwijające się albo w transformacji, do których należy Polska, równocześnie się bogacą i starzeją. Niektóre niestety najpierw się zestarzeją, a potem dopiero wzbogacą. Co oznacza, że kłopoty finansowe na poziomie takim państwowym, narodowym, nie będą nam obce w służbie zdrowia. To już widać. Widać, że pieniędzy w Funduszu Zdrowia zwyczajnie nie starcza. Stąd jest dyskusja o tym, żeby jakoś współpłacić. Ale z drugiej strony, ile by tych pieniędzy nie było w systemie, zawsze będzie ich za mało. Bo wydaje się, że liczba osób starszych będzie rosła o wiele szybciej niż nasze możliwości na finansowanie służby zdrowia. I mamy znowu dwie drogi. Albo siąść i płakać, albo zahasać rękawy i powiedzieć, razem możemy zrobić dużo, lubię pomagać, zapraszamy do wolontariatu młodzież i zapraszamy bardzo intensywnie do wolontariatu ludzi starszych. Wolontariat 50+, dorosłych i młodych emerytów. Zamiast siedzieć i mówić, że strzyka w kościach i tak dalej, przyjdź pomagać tym jeszcze bardziej potrzebującym, starszym, chorym terminalnie, w hospicjach.
Współpraca z hospicjum i ta, powiedziałbym, obecność hospicjum w systemie ochrony zdrowia stwarza też bardzo interesujące i ważne możliwości w kształceniu lekarzy. Otóż naszych wielu studentów odbywa praktyki, odbywa różnego rodzaju zajęcia w hospicjach i to znacznie poszerza ich zawodowe wykształcenie i uczula ich na ten problem, który na ogół studenci na krótkotrwałych zajęciach w szpitalu nie zauważają praktycznie. A tam mają szansę spotkać się z tym, co jest prawdziwym odbiciem sytuacji pacjenta w domu lub gdzie indziej. Także zachęcamy studentów do różnego rodzaju prac wolontaryjnych na rzecz hospicjum, bo to jest ważny element kształcenia i formowania lekarza. To idzie obok siebie, pomoc psychologiczna, taka pomoc, powiedziałbym, towarzyszenia cierpieniu i lęku, który towarzyszy temu cierpieniu, a jednocześnie niewątpliwie pomoc profesjonalna, medyczna.
Byłem na takim dużym sympozjum we Francji zorganizowanym przez grupę Emmanuel i tam był podniesiony problem opieki zdrowotnej i systemów rentowo-emerytalnych, no, które dzisiaj w Europie zupełnie nie zdają egzaminu, ponieważ zbyt mało jest osób pracujących na osoby, które są na emeryturach. I było jasno powiedziane, że żadne właściwie z krajów Unii Europejskiej nie będzie w stanie za kilka lat sprostać wymaganiom opieki lekarskiej i systemowi świadczeń emerytalno-rentowych. Także jest to problem i tu też musimy być tego świadomi, że niektórzy zwolennicy eutanazji no, opierają się właśnie na pewnych danych czysto ekonomicznych.
I dlatego to było takie bardzo ciekawie i z dużym zainteresowaniem przyjęte, bo powiedziałem nie tylko o teorii, ale o czymś, co się dzieje. O tym, że ponad 70 tysięcy wolontariuszy w Caritasie pomaga na tak wiele różnych sposobów w Polsce. To są głównie młodzi ludzie. Że ponad 6 tysięcy wolontariuszy pomaga w hospicjach. I że właśnie robimy taką wspólną akcję. Media, Kościół i służba zdrowia. Mówiąc o tym, że trzeba tę naszą rzeczywistość zmieniać. Trzeba tworzyć społeczeństwo obywatelskie, które będzie się troszczyło o siebie nawzajem. I wydaje się, że to również zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza przez te kraje, w których nie ma pieniędzy na to, żeby tę opiekę zmienić. Więc to było pokazanie pewnej drogi. I też z radością też odbierałem takie sygnały od innych uczestników konferencji, że to jest warte powielenia, że to jest sposób, konkretny sposób, w którym możemy pomagać i służyć. I myślę, że przez to pomożemy też wielu ludziom bardzo konkretnie.
Jutro do grona błogosławionych zostanie zaliczony wielki XIX-wieczny myśliciel, ksiądz Antonio Rosmini. Ten włoski kapłan, filozof i działacz polityczny w niejednym wyprzedzał swą epokę i dlatego nie zawsze był rozumiany przez współczesnych, także w kościele. obecnie ceniony jest jednak coraz bardziej. Świadczy też o tym jutrzejsza beatyfikacja, której z upoważnienia papieża przewodniczyć będzie w Nowarze na północy Włoch kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Antonio Rozmini urodził się w roku 1797 w Rovereto na północy Włoch. Jako ksiądz opowiadał się za zjednoczeniem Włoch i systemem demokratycznym, co u wielu budziło wówczas podejrzenia. Założył dwa zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie. Jest autorem ponad 100 dzieł, głównie z zakresu filozofii i teologii, i 20 tysięcy listów. Używał nowatorskich metod naukowych i języka. W książce Pięć ran Kościoła postulował m.in. wprowadzenie do liturgii języków narodowych i lepsze uwzględnienie miejsca świeckich w Kościele. Znalazła się ona na indeksie, później jednak autor został uniewinniony. Pius IX zamierzał nawet mianować księdza Rozminiego kardynałem. Zmarł on w roku 1855 w miejscowości Stresa koło Nowary. O pośmiertnych losach założyciela swego zgromadzenia mówi przełożony włoskiej prowincji Rozinianów ksiądz Umberto Muratore.
Po śmierci Rozminiego przeciwnicy doprowadzili w roku 1888 do potępienia 40 zdań z jego dzieł. Potępienie zostało wycofane w roku 2001 notą Kongregacji Nauki Wiary podpisaną przez ówczesnego prefekta tej dykasterii kardynała Józefa Ratzingera, czyli dzisiejszego papieża Benedykta XVI, i przez jej sekretarza, którym był obecny kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Od śmierci sługi Bożego do wyniesienia go na ołtarze minęło wiele czasu. Jest to jednak zrozumiałe, gdy pomyśleć o bogactwie dziedzictwa intelektualnego, jakie Rozmini pozostawił. Trzeba było spokojnie rozważyć każdą stronicę, upewnić się, że są to czyste źródła, zanim zaliczyło się go do mistrzów ducha i świętości. Dziś czas dojrzał. Rozmini cieszy się powszechnym szacunkiem, nikt go już nie oskarża, a świadectwo jego życia i myśli stało się skarbem dla całej ludzkości.
Kościół już wcześniej zdawał sobie coraz bardziej sprawę z wielkości przyszłego błogosławionego. Rozminiego cenił Jan XXIII, a Paweł VI nazwał go prekursorem Soboru Watykańskiego II. Przyszły Jan Paweł I, ksiądz Albino Luciani, poświęcił mu pracę doktorską z teologii. Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio wymienia go wśród kilkunastu najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Wkład muzułmanów w dialog międzykulturowy. Muzułmanie przyzwyczaili nas do krytycznej i zachowawczej postawy wobec dialogu. Z tym większą uwagą należy odnotować i wspierać każdą oficjalną inicjatywę dialogową pochodzącą z kręgów islamskich. Ataki terrorystyczne w Nowym Jorku i data tych wydarzeń, 11 września 2001 roku, głęboko zapadły w świadomość milionom ludzi na całym świecie. Na ironię losu, rok, w którym doszło do tych tragicznych w skutkach wydarzeń, był przez ONZ ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Dialogu Między Cywilizacjami. Niewiele osób wie, że inspiracja tej inicjatywy wyszła ze świata islamu. Ówczesny prezydent Iranu, Muhammad Khatami, powiedział 21 września 1998 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ m.in. następujące słowa. Pragnę w imieniu Islamskiej Republiki Iranu zaproponować jako pierwszy ruch umożliwiający i wspierający dialog między cywilizacjami, żeby ONZ ogłosiła rok 2001 jako Międzynarodowy Rok Dialogu Między Cywilizacjami, mając nadzieję, że tego typu dialog przyczyni się do urzeczywistniania sprawiedliwości i wolności na całym świecie. Argumentując swą propozycję, Khatami odwołał się do cennych osiągnięć XX wieku, wśród których wymienił takie wartości jak dialog i odrzucenie przemocy, szukanie platformy porozumienia w sferze kultury, gospodarki i polityki oraz umacnianie postaw wolności, sprawiedliwości i praw człowieka. Jego zdaniem urzeczywistnienie i propagowanie cywilizacyjnych form zachowań zależy od dialogu między społeczeństwami i kulturami reprezentującymi różnorodne poglądy i stanowiska. Odnosząc się do zbliżającego się wówczas przełomu wieków i tysiącleci, zaapelował, aby ludzkość skierowała wszystkie wysiłki na umacnianiu dialogu, gdyż tylko wtedy, gdy odrzuci wrogość i konfrontację, a zastąpi je wzajemnym zrozumieniem, będzie w stanie pozostawić przyszłym pokoleniom bezcenne dziedzictwo. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikt w Afganistanie i ataki z 11 września rzuciły cień na szczytne ideały ogłoszonego roku dialogu między cywilizacjami. Niemniej 8 i 9 listopada 2001 roku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas którego omawiano przebieg dotychczasowych wydarzeń roku. Grupa wybitnych osobistości, wśród których znaleźli się również muzułmanie, m.in. jordański książę Hassan bin Talal, złożył na ręce ówczesnego sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana oficjalne sprawozdanie pod tytułem Ponad podziałami – dialog między cywilizacjami. Dokument wskazał na nowy model międzynarodowych stosunków tworzonych na podstawie światowego etosu. 9 listopada Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rezolucję, w której opisano cele, zasady i cechy partnera dialogu. Dokument stwierdził, że współistnienie ludów i narodów oraz prawdziwa wspólnota ludzka będzie możliwa jedynie wtedy, gdy wszyscy poczują się odpowiedzialni za wspólne dobro. W rezolucji nie chodziło o promowanie jednej kultury i ekstrareligii, lecz o wskazanie możliwości pokojowej koegzystencji różnorodnych stylów życia i tradycji religijnych. Możliwości te da się urzeczywistnić pod warunkiem, że są respektowane podstawowe prawa i wolność człowieka, a wielość i zróżnicowanie są wartościami, które nie przeszkadzają. Mimo minionych 6 lat, zawarte w dokumencie przesłanie nie straciło nic ze swej aktualności. Innym przykładem wkładu muzułmanów w dialog międzykulturowy jest działalność Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych w Jordanii. Instytut powstał w 1994 roku w Amanie pod patronatem księcia Hassana bin Talala. Jako platforma interdyscyplinarnych studiów i badań nad religią, ze szczególnym uwzględnieniem islamskiej i chrześcijańskiej tradycji w świecie arabskim. Działalność wydawniczą Instytut zainaugurował, publikując dzieło księcia Hassana pod wymownym tytułem Chrześcijanie w świecie arabskim. Instytut podzielony jest na 2 sekcje, arabską i angielską. Pierwsza z nich zajmuje się islamem i chrześcijaństwem oraz rolą, jaką chrześcijanie Bliskiego Wschodu odegrali w kształtowaniu cywilizacji arabskiej, a także zagadnieniem wzajemnych relacji chrześcijańsko-muzułmańskich w tej części świata. Druga sekcja ujmuje globalne aspekty dialogu międzyreligijnego. Działalność Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych w Amanie jest ważnym elementem na scenie międzyreligijnych kontaktów nie tylko w Jordanii, ale na całym Bliskim Wschodzie. Przez swe publikacje, konferencje i sympozja oraz współpracę z wybitnymi i zaangażowanymi w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim naukowcami kształtuje atmosferę tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Inicjatywa ogłoszenia Roku Dialogu Między Cywilizacjami oraz powołanie do życia Instytutu Badawczego, który prowadzi dialog naukowy, to tylko 2 przykłady z wielu. Potwierdzają one fakt, że w islamie istnieją środowiska, którym zależy na szukaniu odpowiedzi na współczesne problemy egzystencjalne oraz na rozwiązywaniu bieżących problemów w atmosferze porozumienia i dialogu.
O wkładzie muzułmanów w dialog międzynarodowy mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.